A dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś bardzo dobrze czuję się w studiu radiowym, bo wraz ze mną trzech panów i to trzech inżynierów, więc już można powiedzieć, że temat znany, albo przynajmniej domyślają się państwo, o czym rozmawiać będziemy. Będziemy rozmawiać o prawie budowlanym, ale najpierw przedstawię moich gości. A są nimi pan Wojciech Kamiński, przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Dzień dobry, witam
oraz
państwa.
Oraz dwaj pana zastępcy, czyli pan Andrzej Falkowski i pan Waldemar Jasielczuk.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No czemuż zawdzięczam tak wspaniałą wizytę w studiu Polskiego Radia Białystok? Zaraz się państwo dowiedzą. Zacznę od tego, co państwo mogą z tej wizyty wyciągnąć, a może bardziej nawet z osobistych kontaktów i spotkania z panami osobiście, bo już w najbliższą sobotę taka możliwość będzie. Będą państwo się otwierać po raz pierwszy?
Taka inicjatywa powstała mniej więcej pół roku temu, może troszeczkę wcześniej. No mieliśmy poważne wątpliwości odnośnie organizowania tego dnia otwartego. Z racji tego, że sama nazwa Dzień Otwarty w dobie pandemii wiązała się z bardzo licznymi znakami zapytania, czy do tego dojdzie, czy nie. No i w sobotę właśnie taki dzień otwarty na obywateli, na tych, którzy interesują się procesem budowlanym. Chcemy
pomóc.
O właśnie.
Mieszkańcom województwa
i pani właśnie mi też pomogła. Bardzo dziękuję.
Jest to wydarzenie pod hasłem Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Eksploatacja, remont twojego obiektu. I jest planowane do zorganizowania na terenie całego kraju. W jednym dnu, w sobotę 25 września od godziny 9 do 16 powstaje na terenie kraju wiele punktów konsultacyjnych z udziałem inżynierów budownictwa, konsultantów, którzy posiadają właściwą wiedzę, żeby wprowadzić, pomóc ewentualnym inwestorom, którzy decydują się bądź to na budowę domu, bądź mają problemy przy jego eksploatacji. Jest także kierowana do wspólnot mieszkaniowych, które też borykają się z wieloma problemami.
A my teraz mamy boom budowlany.
Boom budowlany jest i właśnie ten boom budowlany powoduje to,
Że ceny rosną.
Że rosną ceny, ale również i dokumentacje projektowe, które powstają, są robione szybko, niejednokrotnie. Przepisy prawne, które w tym zakresie są coraz bardziej upraszczane, dają możliwość, że przy tym boomie
coś tak na kolanie powstanie?
Niekoniecznie, ale względy marketingowe powodują to, że inwestor taki otrzymuje wizualizację pięknego obiektu, natomiast pomija się stronę techniczną takiej rzetelnej dokumentacji projektowej, a to może skutkować późniejszymi problemami, które mogą być podczas eksploatacji budynku, wpływać na bezpieczeństwo.
Ale ja myślę, że na brak pracy to panowie nie narzekacie teraz.
Na brak pracy nie narzekamy, ale z uwagi na to, że obserwując wszystko, co dzieje się na rynku, również ze strony inżynierów pojawia się taka troska o to, aby ci, którzy otrzymają ten obiekt budowlany już do eksploatacji, byli zadowoleni z tego. Cykl realizacji inwestycji trwa kilka miesięcy, natomiast
eksploatacja
kilkanaście lat. I generalnie koszty inwestycyjne, które nie zostaną poniesione w trakcie realizacji, potem czkawką mogą się odbijać w trakcie realizacji inwestycji. Bardzo istotnym elementem tutaj jest, żeby budynek...
Ja wejdę panu w słowo, bo pan mówi o kosztach i rzeczywiście w momencie, kiedy jest ten boom inwestycyjny, kiedy budownictwo się rozwija bardzo szybko, budujemy domy, mieszkania, budujemy w zasadzie wszystko, działek nie ma. Koszty materiałów budowlanych również rosną i tak w momencie planowania budżet nam wygląda całkiem fajnie i się spina. Potem się okazuje, że w trakcie realizacji tej inwestycji on się rozrasta. Tniemy te koszty, ale pewnie są takie, z których zrezygnować nie można. No i co? Właśnie, z czego nie zrezygnujemy?
No nie możemy.
Z architekta, z inżyniera, z kierownika to znaczy
tutaj,
budowy?
I tutaj właśnie
teraz, to są... Już teraz niestety będzie możliwe zrezygnowania z kierownika budowy w związku z wejściem, z uchwaleniem, póki co jeszcze nie weszła ta ustawa w życie, ustawy dotyczącej możliwości budowy budynków o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.
Do tej ustawy jeszcze wrócimy, bo ona jest bardzo ciekawa i będę miała parę pytań i pewnie Państwa też interesuje. Natomiast no, zostańmy jeszcze przy tym prawie, które mamy obecnie. No to z kogo mamy zrezygnować jeżeli, albo z czego?
Generalnie, jeżeli będziemy pomijać pewne elementy, no to może to wpływać zarówno na bezpieczeństwo użytkowania budynku, ale na koszty eksploatacyjne, o których wcześniej wspomniałem. Generalnie właściwie pokierowana inwestycja w zakresie rozwiązań głównie tej energetyczno-cieplnych, bo to są istotne koszty, które potem wpływają na eksploatację budynku. Ciągle rosnące ceny energii elektrycznej, ciepła powodują to, że już na etapie realizacji budynku musimy się zatroszczyć, żeby te instalacje były w miarę rozsądnie przemyślane i jednocześnie korzystać z alternatywnych źródeł energii, które dają możliwość ograniczania kosztów eksploatacyjnych.
Czy na pewno tutaj chciałbym przytoczyć pewną frazę czy zdanie, które mówi, że biedny płaci podwójnie. Niestety, tak jak pani zadała pytanie, nie możemy zrezygnować z pewnych działań czy zatrudniania osób, którego zatrudnienia wymaga prawo. Możemy zrezygnować z postawienia droższej sofy, pufy, zrezygnować możemy z
okien
urządzenia...
Okien na całą ścianę, prawda?
Nie, tak, z okien na całą ścianę, słusznie, żeby było na pół ściany, więc to są pewnie decyzje, które trzeba podejmować jeszcze przed rozpoczęciem budowy, czyli na etapie projektowym. Ale tak jak pani mówi, ja nie zazdroszczę w tym momencie osobom, które podjęły rok temu działania związane z wybudowaniem jakichś budynków swoich, prawda, wymarzonych mieszkań, a w tym momencie okazuje się, że po roku czasu stać ich na, wyliczyli, prawda, stać ich na połowę
70
tego.
Metrów.
70 metrów, nie wiem, czy do tego wrócimy, ale ja już w tym momencie chciałbym powiedzieć, że protestujemy jako środowisko inżynierskie przeciwko takim rozwiązaniom związanym z propozycjami rządu.
To na razie będziemy budować większe domy i za chwilę powiemy, no może od razu powiedzmy, samorząd inżynierów powołany do czego? Do tego, żeby zrzeszać panów i żebyście państwo składki płacili i wiedzieli, kim jesteście? Czy ma jakiś szerszy cel?
Niesamowite, jakby pani rozmawiała z jakimiś młodymi inżynierami, ja to tak mówię, ponieważ najczęściej zarzuty odnośnie, po co jest ta izba, prawda? Mówię o Izbie Inżynierów Budownictwa, padają z ust młodych inżynierów, którzy muszą niemałe środki w ich życiu wydać na egzamin, prawda, żeby przeprowadzić egzamin, ale również nie widzą plusów funkcjonowania izby. Szczerze powiem, że tak samo było w moim przypadku, kiedy ta izba powstawała.
A teraz już jest pan przewodniczącym.
No tak się złożyło, wie pani. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, te kilkanaście lat temu, ale taka jest prawda. Izba została faktycznie na mocy ustawy z 2000 roku, z grudnia izba powstała. I jak do tamtej pory były stowarzyszenia skupiające, czy związki skupiające inżynierów, ale nie było wtedy obligatoryjności przynależenia do takich stowarzyszeń. No PZITB, PZITS, SEP, ja przepraszam, mówię skrótami, żeby nie przedłużać. W tym momencie, żeby wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, inżynier nie ma wyjścia. Musi należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i musi mieć oczywiście uprawnienia. Bez tego no, łamie prawo, gdyby ktoś, a zdarzają się takie sytuacje, że osoby bez uprawnień wykonują, mówię w cudzysłowie, zawód, nie mając do tego uprawnień. Takie przypadki no, również na naszym terenie były.
Rozumiem, że to, że się należy do takiej izby i to, że się zdało egzamin, gwarantuje to, że wykonana usługa, jeżeli ją u kogoś zamówimy, będzie najwyższej jakości.
Proszę panią. Ja
to może patrząc... oddam głos słuchaczom.
Jako samorząd zawodowy oczywiście dbamy o to, żeby ta jakość była jak największa. Zresztą to są nasze ustawowe obowiązki. My tutaj oczywiście jako
Andrzej, izba... od tego jesteś wiceprzewodniczący, tak. Żeby mnie wspierać w takich trudnych pytaniach. Tak?
Jako izba mamy rzeczników odpowiedzialności zawodowej, mamy sąd dyscyplinarny, także osoba, która naruszy czy to przepisy prawa budowlanego, czy przepisy nasze korporacyjne, no odpowiada z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.
Czyli rozumiem, że rozpoczynając taki proces inwestycyjny, można sprawdzić, czy u państwa też, czy inżynier, którego zatrudniamy, jest u państwa w izbie i czy daje to gwarancję jakości.
Tak, można sprawdzić, czy jest w izbie, natomiast co do gwarancji jakości, to już w praktyce warunkiem, należy się przekonać.
Warunkiem w ogóle wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest posiadanie uprawnień i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Opłacone składki automatycznie przedłużają tę przynależność, natomiast brak opłaconych składek, no niestety, powoduje to, że z biegiem czasu taki członek otrzymuje zawiadomienie o zawieszeniu najpierw, a potem, jeżeli nie ureguluje tego, o wykluczeniu. Natomiast jeszcze izba, żeby mieć pewność co do swoich inżynierów rzetelnie wykonujących zawód, organizuje cykliczne szkolenia bezpośrednio ze zmieniającego się prawa budowlanego. Tego chyba jest najwięcej, bo to główna bolączka na chwilę obecną inżynierów, znajomość prawa budowlanego.
No, dokładnie.
Się ciągle zmienia,
troszczymy się o to, żeby to udział w szkoleniach był jak największy. Oprócz tego zdarzają się przypadki, kiedy rzeczywiście są jakieś zaniedbania bądź błędy, czy to kierownika budowy, czy to projektanta, ale w ramach przynależności do izby jest również ubezpieczenie takiego projektanta czy kierownika budowy i wówczas firma, która ponosi straty z tytułu błędów realizacyjnych, może dochodzić bezpośrednio od ubezpieczyciela i takich wypłat odszkodowań jest no, w skali roku na terenie naszej izby kilka.
No ja chciałbym tak odpowiedzieć wprost na pani pytania, bo tutaj jeden wice i drugi krąży.
No.
Ja się narażę, może będę po tym programie, wie pani, miał telefon z Warszawy od prezesa.
Aż takiego zasięgu nie mamy, no chyba, że przez internet.
No nie wiem, może prezes przerzucił się na słuchanie u nas. Ale tak poważnie, w każdym środowisku i każdy zawód ma różnych pracowników i także wśród inżynierów. Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć za jakość wykonywanych usług przez wszystkich. Możemy to tylko monitorować, tak jak tutaj Andrzej mówił, czy Waldek, poprzez prowadzenie spraw zawodowych czy dyscyplinarnych.
Powiedzmy. Ale też wspieramy ich w różny inny sposób. Każdy inżynier u nas ma dostęp do systemu informacji prawnej, czyli ma możliwość takiego bieżącego śledzenia zmian przepisów, jak i również cyklicznie wysyłamy informacje na temat tychże zmian, także jeśli ktoś na bieżąco je śledzi, no to jest
chwilę,
w stanie...
Za chwilę właśnie powiem o tych najnowszych zmianach, które już weszły w życie od lipca, a i o tych, które przywołał pan tutaj przed chwilą, czyli które będą o domach do 70 metrów kwadratowych. 25 minut po 13. Audycja ma tytuł Masz prawo, więc o prawie porozmawiajmy teraz. Zmiany, które weszły w życie od 1 lipca, pozwalają na to, żeby wnioski o pozwolenie na budowę i w ogóle dokumenty przekazywać elektronicznie. Cyfrowo domu jeszcze nie zbudujemy, chociaż tak jak tutaj przed chwilą sobie rozmawialiśmy poza anteną, być może jest to również jakaś przyszłość. Ta przyszłość cyfrowa trochę mnie przeraża, muszę panom powiedzieć, bo jak może wyglądać dom wybudowany cyfrowo. Ale dobrze, dokumenty takie przekazać już możemy, tak?
Tak, od 1 lipca rzeczywiście możemy złożyć już nie tylko wniosek o pozwolenie na budowę w postaci elektronicznej, ale również sporządzić i dołączyć do tego wniosku pozostałe dokumenty, w tym między innymi projekt budowlany. Nawiązując do tego, o czym pani powiedziała w sprawie budowy w postaci elektronicznej realizacji tej budowy, no to rzeczywiście, tak jak powiedziałem, słyszałem już o inwestycjach, które są realizowane za pomocą druku 3D, jeśli dodamy do tego technologię BIM, która coraz odważniej wkracza w te nasze życie zawodowe, projektowe głównie, no to nie sądzę, żeby to była zbyt daleka perspektywa i myślę, że rzeczywiście niedługo w perspektywie najbliższych kilku lat do takiej sytuacji dojść faktycznie może.
Niemniej jednak myślę, że nawet jeżeli będziemy dromy sobie drukować tymi drukarkami 3D, moja wyobraźnia tego jeszcze nie ogarnia, ale być może taka sytuacja również będzie, to jednak ten człowiek, który to pokaże, gdzie to trzeba postawić, w jaki sposób i co tam trzeba wydrukować, chyba będzie potrzebny, prawda? Czy to będzie architekt, czy to będzie inżynier, czy to będzie architekt i inżynier i jeszcze paru innych fachowców. No myślę, że chyba nie zrezygnujemy z takich
usług. No co do tego, to raczej nie powinniśmy mieć wątpliwości. Mimo wszystko to jednak człowiek odpowiada za projekt budynku, za sprawdzenie, czy ten budynek ten spełnia odpowiednie przepisy. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie rzeczywiście jakimiś algorytmami doprowadzić do sytuacji takiej, w której proces ten miałby się odbywać w sposób taki całkowicie zautomatyzowany. Nie.
A ta zmiana, o której mówiliśmy, to czym skutkuje szybszym otrzymaniem właśnie pozwolenia na budowę, szybszym rozpatrzeniem wniosku, czy czemu to ma służyć? No, oprócz tego, że oczywiście uratujemy parę drzew i nie trzeba będzie wydrukować tego wszystkiego.
No oprócz tego, że uratujemy te parę drzew, to oczywiście zmiana miała służyć przede wszystkim czasowi, w którym żyjemy, czyli pandemii, prawda? Żeby jednak była możliwość składania tych dokumentów w postaci zdalnej, niekoniecznie udając się do urzędu. Czy to przyspieszy? Nie sądzę. Nie sądzę. No. Bo generalnie zasady sporządzania projektu, jak i zasady później weryfikowania tego projektu przez organ AB, no tutaj wiele się nie zmienią, więc przyspieszenia specjalnego.
Znowu wkraczamy na jakiś grząski grunt pod tytułem właśnie rozpatrywanie tychże wniosków i wydawanie pozwoleń na budowę. To ponoć proste nie jest.
Początek na pewno nie będzie trudny. Ja osobiście, co prawda, już miałem okazję złożyć i przetestować w naszym Urzędzie Miejskim jedną procedurę, przy czym nie była to procedura pozwolenia na budowę. Dotyczyła akurat pozwolenia na rozbiórki. No, muszę powiedzieć, że oczywiście z pewnymi, jak to na początku, prawda, trudnościami, ale jednak udało się.
I telefonicznymi monitami, czy doszło, czy nie doszło, czy wszystko jest?
To znaczy, no fakt, to potwierdzę, no rzeczywiście odbywało się to jednak również telefonicznie, ale to wynika z tego, że to po prostu był pierwszy taki przypadek. Aczkolwiek tu z drugiej strony potwierdzę, że przez to, że był pierwszy i nasza współpraca z Urzędem Miejskim tutaj układała się bardzo dobrze, to decyzję miałem wydaną, wydaje mi się, że w ciągu dosłownie chyba 7 dni.
Także... Czy to jest ewenement, słuchaj.
Naprawdę.
Ale ja myślę, że mimo wszystko powinno to przyspieszyć proces uzyskiwania pozwoleń. Nie tylko pozwoleń na budowę, ale w ogóle. Taką przynajmniej mam nadzieję. Również dobrze, że tutaj zostaliśmy zaproszeni, mamy okazję, wyrażam swoją wdzięczność pani, nie wiem, czy pani zauważyła.
Tak, zauważyłam oczywiście.
ale chcę tutaj powiedzieć, że fajnie po prostu, że możemy o tym powiedzieć, bo szersze grono osób może w ogóle usłyszeć, ośmielam się powiedzieć, że może nawet spora grupa inżynierów usłyszała bądź usłyszy, że można składać w tej chwili elektronicznie takie wnioski. To jest bardzo istotne. Ja myślę, że parę miesięcy albo i dłużej trochę to potrwa, bo my również mamy ograniczenia z ramienia inwestorów, którzy o tym też nie wiedzą. Także jeżeli ta audycja ma przysporzyć wiedzy na ten temat i możliwości, to będziemy bardzo zadowoleni.
I ja mam nadzieję, że też te urzędy gminy, bo przecież to nie tylko Urząd Miasta Białegostoku, który jest dość duży, prawda? I myślę, że dobrze skomputeryzowany jest z ogromnym dostępem do grona prawników, którzy pewnie to obsługują, ale też małe gminy, które też muszą chyba już wdrożyć pewnego rodzaju procedury, żeby w ten sposób te wnioski przyjmować, bo to się nie ogranicza tylko do dużych miast, prawda?
Tak, to dotyczy oczywiście wszystkich urzędów, wszystkich organów administracji architektoniczno-budowlanej w całym kraju, niezależnie od wielkości tych urzędów. No i nie ukrywam, że rzeczywiście ja robiłem takie rozeznanie, jak to wygląda w poszczególnych urzędach. I te urzędy mniejsze niestety mają problemy głównie sprzętowe związane z tym, żeby rozpatrywać takie wnioski. No nie mówiąc również o problemach pewnych proceduralnych, ale to z biegiem czasu myślę, że będzie się docierało i będziemy w stanie jakoś tutaj wspólnie, my ze swojej strony jako inżynierowie, projektanci, będziemy też starali się wspierać urzędników i też no, będziemy wyrażali jakieś zrozumienie dla sytuacji, która jest nowa i która no, musi niestety, ale zaistnieć. Przez pewien czas się
wdrożyć.
Wdrożyć, tak.
To proszę powiedzmy w takim razie, co możemy złożyć już elektronicznie?
Wszystko? Obecnie można wszystkie procedury. Od 4 lutego można było złożyć wnioski elektronicznie w najprostszych procedurach typu zgłoszenie robót budowlanych, typu zgłoszenie rozbiórki i szereg innych takich najdrobniejszych procedur. Natomiast od 1 lipca możemy już we wszystkim, no oprócz zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki i terenu, który nastąpił od 5 lipca, jeśli dobrze
pamiętam. Ale to są już zmiany, które weszły w życie.
Tak, ale to są zmiany, które weszły w życie i generalnie to nie dotyczy tylko wniosków, które początkują proces budowlany, ale również wniosków, które kończą ten proces.
Czyli wszystko po kolei możemy.
Wszystko po kolei już teraz można złożyć na wnioskach elektronicznych. Najprościej jest to zrobić przez platformę e-budownictwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
To proszę powiedzieć mi jeszcze o technologii BIM, o której pan wspomniał, a która jest o tyle ciekawa, że obejmuje chyba cały projekt architektoniczny i cały proces w jednym miejscu, tak? W jednym miejscu możemy mieć dokumenty dotyczące jakiejś inwestycji i dostęp do tego, no właśnie, ale kto ma mieć do tego dostęp? Wszyscy?
Tak naprawdę wszyscy. Ideą w technologii BIM jest rzeczywiście objęcie całego procesu od pomysłu, od projektu, poprzez jego realizację, aż do eksploatacji i ewentualnego wyburzenia w budynku. BIM służy właśnie temu celowi. To nie jest projektowanie 3D, jak część, być może części osób może się wydawać.
Drukowanie.
Drukowanie, tak. Jest to bardzo szeroki proces. No tutaj dużo czasu by nam zajęło, żeby opowiadać szczegółowo, prawda, na temat tego, jakie
tak
są zadania.
Krótko, bo jeszcze te domy 70-metrowe nas czekają.
No to o domach teraz?
Nie. To krótko o tej, tak, o technologii BIM, bo ona jest niezmiernie interesująca. Czyli każdy uczestnik tego procesu ma dostęp do tej dokumentacji, właściciel, inwestor, no projektant,
znaczy na początku
tak?
Zaczyna się od projektowania, prawda? Bo to jest projektowanie, ale tak jak Andrzej powiedział, na projektowaniu nie kończy się cała sprawa, tylko powinno się to kończyć z chwilą, kiedy dany obiekt budowlany kończy swoje życie techniczne, prawda? Więc to również przede wszystkim pod względem użytkowania budynku jest bardzo istotne. Aczkolwiek no jest, ale jest podstawowy problem. Dostępności do tego i kosztów związanych z całym oprogramowaniem BIM-owskim. To jest najważniejszy problem. Na chwilę obecną wydaje mi się, że bo zaczynamy od projektowania. Największe jednostki projektowe mogą sobie pozwolić na to, żeby takie oprogramowanie zakupić i jego używać. Prawda?
Dlatego my jako Izba, zwracając właśnie uwagę na to, o czym powiedział Wojtek, staramy się i cały czas pilnujemy tego, aby w przepisach nie nastąpił moment, w którym BIM stanie się obowiązkowy. Bo niestety małych biur projektowych na to nie będzie stać.
Ale niecelowym jest również wdrażanie BIM-u, jeżeli wszystkie strony procesu inwestycyjnego, poczynając od projektanta, kończąc potem na użytkowniku obiektu, nie będą miały dostępu do tego oprogramowania, to BIM jest niecelowy, bo praktycznie wprowadzenie BIM-u na etapie tylko projektowania, no to...
Bo to nie jest coś takiego, co zainstalujemy w każdym komputerze i będziemy mogli sobie obejrzeć.
Będzie mogła, to właśnie, pani będzie musiała za to zapłacić.
Ale będę musiała za to zapłacić.
Dostęp do tego oprogramowania jest tak szalenie drogi, że naszych biur projektowych tutaj na terenie...
Na razie pilotażowo to wdrażamy, jest. Prawda? Klaster budowlany tutaj w Białymstoku to
wdrażane są...
Pilotażowo.
Wdrażane jest projektowanie 3D. To jest jeden z elementów tego całego systemu BIM-owskiego.
Czyli to wszystko przed nami jeszcze, ten cały tak, BIM jest daleko przed nami. Jeszcze nim się za bardzo zajmować nie będziemy. Chociaż myślę, że byłoby to szalenie interesujące, jeżeli wybudowany taki właśnie obiekt miałby dane wszelkie co do eksploatacji. Pewne myśli technologiczne można by było przetestować w praktyce i popatrzeć sobie, czy coś działa, coś nie działa w eksploatacji.
No. I taki jest właśnie cel.
Taki jest cel.
Taki.
No, łatwo wyeliminować w technologii, w oprogramowaniu BIM-owskim, może tak powiem, wszelkie błędy projektowe, krzyżówki, sieci instalacji.
Za 20.14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy dziś o prawie budowlanym, o zmianach i w ogóle o budowaniu różnego rodzaju obiektów. Moimi Państwa gośćmi są panowie Wojciech Kamiński, Andrzej Falkowski, Waldemar Jasielczuk z Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. No i odpowiemy na pytanie pana z powiatu siemiatyckiego, tak jak obiecałam, a mianowicie, jeśli chodzi o gminy, które nie mają planów zagospodarowania przestrzennego, a takich trochę jest, w kontekście budowania domów do 70 metrów kwadratowych, bez pozwolenia na budowę, bez kierownika budowy i bez czego jeszcze?
I bez czego jeszcze? No właśnie. Tu
państwa zaskoczę. Bez planu zagospodarowania przestrzennego.
Być może państwa zaskoczę, bo chyba mało kto zdaje sobie sprawę, że projekt, który ostatecznie trafił do Sejmu i został przegłosowany w zeszły piątek, zawiera rozwiązanie polegające na tym, że do takiego wniosku z takim właśnie projektem organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić nawet sprzeciwu.
To znaczy, że jak ktoś złoży taki wniosek, to on jest już od razu kierowany do realizacji i
on może być już kierowany do realizacji, jeżeli się okaże, że strony postępowania stwierdzą jednak, czy sąsiedzi działki, prawda, stwierdzą jednak, że powinni być zawiadomieni o tej budowie jako strony postępowania, to w zasadzie nie dysponują trybem odwoławczym, tylko musieliby skierować sprawę do sądu.
Od razu?
Tak, dlatego ten projekt jest przez nas mocno krytykowany pod różnymi względami, ale między innymi również pod tym względem.
Rozumiem, że on jest jeszcze w trakcie prac. Może coś się jeszcze uda tam zmienić?
No w zasadzie biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową, to myślę, że niewiele, ponieważ tak jak powiedziałem, w piątek został uchwalony przez Sejm. Oczywiście teraz trafi do Senatu, który może wprowadzić pewne jeszcze poprawki, natomiast czy wprowadzi i czy później zostaną przyjęte ponownie przez Sejm, no to sprawa jest teoretycznie otwarta. Z drugiej strony chyba możemy się spodziewać efektu.
Ja rozumiem, że to miało na celu usprawnienie tego całego systemu budowania domów małych, ponieważ ciągle mamy deficyt mieszkań i ciągle nam jest za mało. Ale odpowiedzmy naszemu słuchaczowi, bo właśnie już zaraz też się rozgadałam na inne tematy, a plany zagospodarowania przestrzennego właśnie, czy potrzeba, czy nie potrzeba?
W przypadku tych budynków będą obowiązywały tak naprawdę te same procedury, które obowiązują w każdym innym przypadku, czyli zarówno budowę domu na pozwolenie na budowę, jak i domu na zgłoszenie, bo też przypomnę, że już teraz inwestorzy mogą budować domy jednorodzinne na zgłoszenie. Plan miejscowy, jeśli jest, no to dobrze, to wtedy realizacja tego budynku odbywa się na podstawie planu miejscowego, ale oczywiście przepisy przewidują, że również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Czyli standardowe procedury, takie jak mamy.
Czyli jak nie ma planu zagospodarowania, buduje się na podstawie warunków zabudowy, które wydaje Urząd Gminy.
Czyli dalej Urząd Gminy, do którego elektronicznie wszystko wyślemy, bo już możemy. I Urząd Gminy zdecyduje. Rozumiem, że tych planów zagospodarowania i białych plam w tych gminach, które nie mają takiego planu zagospodarowania, to trochę jest.
Jest dużo. No, nie potrafię teraz z pamięci przytoczyć, jaka to jest powierzchnia, ale rzeczywiście dużo gmin nie posiada tych planów miejscowych. Od wielu lat trwają w ministerstwie próby uregulowania tych kwestii. Sam osobiście miałem okazję również uczestniczyć w tworzeniu przepisów, które mogłyby ten problem rozwiązać. Niestety nie ma odpowiedniej chyba woli politycznej do tego, żeby ten problem jednoznacznie rozwiązać.
Zanim naszych słuchaczy odeślemy do dni otwartych, to jeszcze zapytam, a dlaczego to prawo budowlane zmienia się tak często? Prawie tak samo jak ustawa o ZUS-ie.
No tak nie wiem, czy nie częściej. Na przestrzeni od... Prawo budowlane obecne mamy od 95 roku. Ja na początku tego roku robiłem statystykę. Zmieniło się 130 parę razy. W tym roku już było 7 zmian prawa budowlanego. 8 nas czeka 5 października. Kolejna jeszcze nie wiadomo kiedy, ponieważ jest uzależniona od wejścia w życie innych przepisów. No a jeśli będziemy mieli domy do 70 metrów, to będzie to 10. zmiana prawa budowlanego w tym roku.
No ale dlaczego? Po prostu nie nadąża za życiem?
Nie, mi się wydaje, że ustawodawca, czyli no może nie ustawodawca, ale na początku inicjatywa rządowa, prawda, czy określonych kręgów, Ideą na pewno z wszystkich zmian jest uproszczenie
prawa budowlanego. No, żeby było łatwiej, oczywiście.
Tak, ale uproszczenie nie znaczy to, że będzie lepiej. Naprawdę...
Zależy dla kogo.
Zależy dla kogo, ale jeżeli po roku eksploatacji albo dwóch zacznie coś tam przeciekać w domu 70-metrowym, czy ściany się zaczynają wykrzywiać, a nikt za to nie będzie odpowiedzialny, bo nie będzie kierownika budowy, bo nie będzie projektanta i tak dalej.
No, projektant jest, będzie, bo będzie przecież będzie wyłoniony w konkursie, tak?
No nie, i myślę, nie. Że... To nie jest tak. Te domy, mimo tego, że posiadają to te tak zwane ułatwienia, choć nie sądzę, żeby rzeczywiście należało to w tej kategorii przedstawiać, te domy i tak będą miały obowiązek sporządzenia projektu budowlanego. W standardowej procedurze, tak jak zawsze w projektu budowlanego. Oczywiście, nawet jeżeli ten pomysł z domami za złotówkę zostanie zrealizowany przez władzę, to i tak nie zmienia faktu, że taki projekt będzie musiał być dostosowany do lokalnych warunków, prawda? Czyli projekt zagospodarowania terenu i tak trzeba będzie sporządzić.
Na pewno będzie to znacznie tańsze niż rozpoczęcie całego procesu od początku, czyli zakup projektu, potem jeszcze dołożenie do tego projektu budowlanego i wszystkiego i myślę, że
pani
taka
redaktor,
jest
tak naprawdę idea. Jeżeli teraz projekty obiektów typowych, no nie wiem jakie teraz obecnie są ceny, ale myślę, że to jest
na
chyba nadal
wysokie.
Około projektów typowych chyba około 2000, tak mi się wydaje. Czy to naprawdę jest taki duży zysk? No.
Zobaczymy, jak ta ustawa będzie wyglądała, jak wyjdzie z Sejmu po raz kolejny, czyli po Senacie i jak już będzie podpisana przez prezydenta. Na pewno spotkamy się od razu tutaj pana, zapraszam na taką audycję i porozmawiamy o tym, jak to będzie wyglądało. Natomiast przede mną, proszę państwa, coś, co można dostać i coś jest namacalne, a mianowicie praktyczny poradnik dla inwestora. Budowlany proces inwestycyjny od aspiracji do zamieszkania. No, któż nie marzy o własnym domu? Chyba każdy. A z tego poradnika będzie mógł się dowiedzieć, w jaki sposób do tego przystąpić. A nawet są tu przepisy prawa, o których ja nie zdążyłam już dzisiaj z panami porozmawiać. I można go będzie otrzymać na tychże dniach otwartych. To proszę szybciutko przypomnieć, kiedy te dni otwarte i gdzie.
25 września od godziny 9 do godziny 16. Zapraszamy państwa, wszystkie zainteresowane strony procesem inwestycyjnym, eksploatacyjnym.
A łatwe to nie jest, bo już wiemy,
tak,
już parę rzeczy powiedzieliśmy.
Do trzech punktów konsultacyjnych, które na terenie województwa podlaskiego zostały zorganizowane. Punkt konsultacyjny w Białymstoku, to jest przy ulicy Legionowej 28, lokal 103. Jest to błękitny wieżowiec w centrum Białegostoku, wszystkim znany.
No jeszcze jak panowie tam takie strzałki postawią.
Tak, kolejny punkt konsultacyjny jest w Łomży przy ulicy Studenckiej 19, lokal 402. Żeby łatwiej zidentyfikować obiekt, jest to Wyższa Szkoła Agrobiznesu. Punkt konsultacyjny kolejny w Suwałkach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 79, lokal 4. I tutaj też, żeby łatwiej było trafić, jest to przyległy obiekt do Muzeum Okręgowego pod filarami w centrum miasta Suwałk. Także bez problemu państwo tam trafią. Zapraszamy serdecznie. Oprócz bezpłatnego poradnika będą zespoły konsultantów, specjalistów w zakresie i prawnym, jeżeli chodzi o prawo budowlane, i inżynierowie, elektrycy, sanitarni, konstruktorzy, którzy wprowadzą państwa w problematykę budowlaną, wskażą ewentualne korzyści z wprowadzenia kierownika budowy i również pomogą ewentualnie kierunkować pod względem rozwiązań instalacyjnych, bo to warunkuje w późniejszym etapie koszty eksploatacji budynku.
Ja, żeby zachęcić państwa, to jeszcze zadam takie pytanie. A dużo niespodzianek czeka takiego inwestora, któremu się wydaje, że wszystko wie, jak zacznie budować?
Dużo. Przede wszystkim niespodzianką dla niego będzie to, że jeżeli zechce zrealizować w trybie tych 70 metrów kwadratowych, będzie musiał złożyć oświadczenie, że przejmuje na siebie obowiązki kierownika budowy. Proszę państwa, to jest naprawdę bardzo groźne. Ten inwestor, zazwyczaj no, nieprofesjonalny oczywiście, no, będzie narażony na poważne ryzyko. Będzie oczywiście zachęcany do tego, żeby skorzystać, żeby zaoszczędzić tych kilka tysięcy, ale nie zdaję sobie sprawy z ryzyka, jakie na siebie bierze.
Jasne. Jeszcze dużo informacji na temat tego dnia otwartego mogą Państwo uzyskać na stronie www.dzieninżyniera.pl. Jest to specjalnie utworzona strona, która służy właśnie temu celowi, żeby zamieścić tam wszystkie informacje, których można będzie w tym dniu się dowiedzieć.
Dobrze, ale pomijając dom do 70 metrów kwadratowych, to taki normalny inwestor, który już trochę zbudował. Zawsze na każdej budowie znajdzie się niespodzianka?
Myślę, że na każdej.
A jeszcze pytanie naszego słuchacza, który mówi, co to za inżynier, który wychodzi i nie umie kielni trzymać i nie wie, w którym kierunku się zaprawę nakłada. To rzeczywiście każdy inżynier wie?
Myślę, że jest to uogólnienie problemu, bo podejrzewam, że wielu inżynierów stało z kielnią przed ścianą i potrafi układać cegły.
Czyli każdy inżynier, który wychodzi z Politechniki Białostockiej,
niekoniecznie każdy murarz dobrze też wykonuje.
Panie redaktor, na pewno fajną rzeczą jest w momencie, kiedy inżynier właśnie wychodząc kończąc Politechnikę jakąkolwiek, ale białostocką chociażby, tutaj jesteśmy na miejscu, dotknie tej rzeczywistości możliwie dużo aspektach.
No praktyka ważna jest.
Tak, praktyka jest ważna, zresztą musi wykazać praktykę, żeby uzyskać pozwolenie, uprawnienia budowlane i zdać egzamin.
Proszę Państwa, odsyłamy w takim razie na dzień otwarty, który już najbliższą sobotę, pierwszy, więc warto przyjść, nie przegapić tej okazji. Będzie można dostać praktyczny poradnik dla inwestora. Do domów 70-metrowych wrócimy na pewno, jak tylko ten projekt nabierze mocy ustawy i jak tylko będziemy musieli się zacząć z tym mierzyć. A dziś moimi Państwa gośćmi byli pan Wojciech Kamiński, przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zastępcy pana Andrzej Falkowski i pan Waldemar Jasielczuk. Serdecznie panom dziękuję. Pana trzymam za słowo, że się spotkamy po raz kolejny. Do usłyszenia mówi Państwu Dorota Niebrzudowska, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystoki Andrzej Ryczkowski będzie z Państwem.